Strona po stronie. Reportaż Roberta Miżyńskiego.
Każdy ma swoją opowieść. My jesteśmy istotami opowiadającymi i w gruncie rzeczy każdy chce być opowiedziany.
To, co dzieje się w naszym kraju z okazji wyborów, zaczyna przybierać charakter zgoła niepoważny.
Encyklopedia w antykwariacie kosztuje 300 tysięcy złotych. Pół litra, 2,5 tysiąca. Wybór jest prosty.
Gdyby jeszcze rok temu ktoś oznajmił, że wydane za granicą lub w podziemiu książki Herlinga, Grudzińskiego i Michnika oglądać będziemy w naszej telewizji, uznano by go za niebezpiecznego marzyciela.
W gruncie rzeczy człowiek opowiedziany jest dopiero człowiekiem spełnionym.
Rok 89, wybory i jeżeli dobrze pamiętam, pół roku później, czyli w styczniu 90 roku oficjalne, prawnie zatwierdzone zniesienie cenzury.
Profesor Przemysław Czapliński, krytyk, literaturoznawca, członek pierwszego składu jury Literackiej Nagrody Nike.
Wyobrażałem sobie wtedy, że likwidacja cenzury i wolność słowa jest całkiem ludzką puszką Pandory. To znaczy wolność słowa i brak cenzury jest stworzeniem warunków dla tego, aby możliwe było wypowiedzenie głupstwa i wspaniałej prawdy, aby możliwe było opublikowanie dzieła szmatławego, podłego, nikczemnego i dzieła wspaniałego, książki wybitnej, wielkiej, niepowtarzalnej.
To nie jest orzeł i reszka. To nie jest odwrócenie tylko monety.
Bronisław Kledzik, redaktor naczelny wydawnictwa Media Rodzina. Przed 1989 rokiem przez wiele lat pracował w wydawnictwie poznańskim.
Pamiętam z roku 89. Właśnie z wydawnictwa poznańskiego, bo pamiętam okres już kompletnej degrangolady poligraficznej, kiedy to książki się rozsypywały, klejone, nie wiem, klejem z mąki.
Znaczy my wydajemy głównie literaturę piękną i psychologię do tego i historię współczesną. Dzięki, to ja dziękuję. Przepraszam, widzę.
3 tomy po 1000 stron medycyny chińskiej.
Tomasz Szponder, właściciel domu wydawniczego Rebis.
Tak, to było 19 lat temu dokładnie. Namówiłem swojego kolegę z Akademii Nauk, Tadeusza Zyska, do tego, żebyśmy założyli spółkę ZOO. I tak to powstało, że w lipcu 90 roku zarejestrowaliśmy statut tej spółki, a od 1 sierpnia 90 roku rozpoczęliśmy działalność.
Założyć wydawnictwo to nie były wielkie pieniądze. To były takie pieniądze, na które powiedzmy, nie wiem, grupa niezbyt majętnych osób mogłaby się złożyć.
No i to były oczywiście czasy radosne. Wydawało się, że wszystko jest proste, wszystko można. Pożyczyliśmy z banku trochę pieniędzy. Był taki specjalny kredyt preferencyjny dla nowych firm, z tym, że pierwsze zaskoczenia były przy tym kredycie, bo kiedy wymyśliliśmy, że wystąpimy o niego, to on był procentowany na 50%, kiedy po 2 miesiącach dostaliśmy decyzję, już miał 70%, a po 4 miesiącach, kiedy pierwsze odsetki zaczęliśmy spłacać, już miał 92%.
W uznaniu wielkich osiągnięć twórczych Senat naszej uczelni na swym posiedzeniu w dniu 21 stycznia 1991 roku postanowił nadać panu Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu tę najwyższą godność. Poproszę teraz pana profesora Sajkowskiego o odczytanie dyplomu honoris causa nadanego panu profesorowi.
To była jedna z moich największych przygód.
Jan Grzegorczyk, autor książki Adieu, przypadki księdza Grossera.
Przyjechał ze swoją żoną Krocze. Mówiłem mu, że pana żona zupełnie wygląda jak matka Teresa. No, taka niesamowicie, taka zawsze uśmiechnięta twarz, a la matka Teresa i ten władczy Herling, który wydawał te wyroki na polską literaturę. Wszyscy tutaj byli sprzedawczykami.
Cudzoziemcy się szalenie dziwili na przykład i słusznie się dziwili przede wszystkim powstaniu tego fenomenu Tymińskiego. 25% ludzi głosuje na Tymińskiego. Można się zastanawiać nad tym, dlaczego, i przypuszczam, że jakiś przyzwoity socjolog dobry napisze kiedyś o tym książkę, prawda?
Ja muszę przyznać, że on wywarł szalony wpływ na moje pisanie, na moją w ogóle myślenie o świecie. Mnie go fascynowało to samo, co mnie, no, czyli ten rozdziew tego, co się może stać z człowiekiem, że wystarczy jeden krok w życiu w prawo czy w lewo i zostajesz albo świętą, albo prostytutką, albo łajdakiem, albo bohaterem.
To przejście takie łagodne po tym moście Okrągłego Stołu no, stworzyło w każdym razie okazję do takich rzeczy, powiedzmy, niebezpiecznych. Czy one się zrealizują, czy nie, tego nie wiem, bo właściwie dzisiaj sytuacja jest bardzo płynna.
Laglam gonił Laglama, prawda? To była sprzedaż z paczek z samochodu. To była sprzedaż książek na stolikach, na ulicach. Firma księgarska Jacek Olesiejuk, która jest największą w Polsce gruntownią, generuje największe przychody. Oni zaczynali w tym czasie no, na takim turystycznym stoliku.
Marzeniem każdego wydawcy jest po prostu bestseller.
Jarosław Mielnik, prezes grupy wydawniczej Publikat.
To, żeby sprzedawał się po prostu w gigantycznych nakładach, najlepiej, żeby jeszcze produkcja jego po prostu była stosunkowo niska, jeżeli chodzi o koszty, no i oczywiście znajdował czytelników.
Czy jak patrzymy na tą literaturę jeszcze czasów PRL-owskich, a później początku lat 90., to w zasadzie było takie dość mocne rozgraniczenie między tą literaturą ambitną, no taką, którym się głównie zajmowali krytycy i pisali o niej, a taką literaturą do powszechnego czytania, do powszechnego użytku, powiedzmy pod hasłem początku lat 90. pod hasłem harlekinów. Tak? I w zasadzie w środku była dziura, szczególnie jeśli chodzi o pisarzy polskich. Wydaje się, że właśnie takie nazwiska jak Wharton czy Carroll to było to, co Rebis i seria z Salamandrą wprowadziły, czyli literaturę środka. I ta literatura środka, szczególnie od 95 roku, w drugiej połowie lat 90, no, myśmy dzięki temu mieli bardzo mocną pozycję na rynku wydawniczym. Były takie listy hitów, gdzie książek Whartona w pierwszej dziesiątce było 5-6 tytułów. Gigantyczne sukcesy jego podróży promocyjnych. To na początku to przypominało histerię po prostu. To znaczy był traktowany jak z jednej strony jak gwiazda rocka jakaś, a z drugiej strony jak po prostu jakiś przewodnik duchowy i taki guru po prostu.
I don't like being guru. I never paid to any other guru.
Nigdy nie chciałem być guru, choć często spotykam się z takim traktowaniem w Polsce, ale nie chcę być postrzegany właśnie w taki sposób. Wolę dialog.
Takie niesamowite jakieś wydarzenie, które zawsze powtarzam, jak w teatrze, bodajże w Koszalinie, przy pełnej widowni. Wstaje kobieta i to nie jakaś nastolatka zafektowana, tylko 50-letnia w średnim wieku kobieta i zaczyna opowiadać wobec wszystkich, wobec tych 400 osób, zaczyna opowiadać, że uratował mi pan życie i opisuje, jak uniknęła samobójstwa dzięki książce Whartona. Już nie pamiętam, czy to był Ptasiek, pewnie Ptasiek.
And I'm not discouraged with the...
Żyję tak jak chcę, robię to, co uważam za stosowne i to jest dla mnie sens życia. Dokonany przeze mnie wybór uważam za idealny, ale każdy sam powinien wybrać swoją własną drogę życiową.
Początkowo ze Szponderem przez te 3 lata pracowaliśmy, ale te różnice były i temperamenty chyba zbyt duże i dostaliśmy się na własną działalność tutaj z żoną i nie narzekam.
Tadeusz Zysk, właściciel wydawnictwa Zysk i Spółka.
Jest taka sytuacja dość nietypowa na rynku, totalny niedobór polskich autorów, polskich książek. Literatura polska przed wojną była bardzo znacząca pozycja na rynku zachodnim. I coś się stało w tej literaturze polskiej. Z literatury, która miała laureatów Nagrody Nobla, książki tak jak Chłopi, które były tłumaczone i dały się czytać wszędzie, można powiedzieć. Miała literaturę popularną bardzo, że raptem staliśmy się krajem poezji, jak Szymborska.
Słabo.
Oj.
Całuję ciebie serdecznie. Jestem zachwycony.
Czesławie, mój Nobel to jest jak mała płotka przy wielkim szczupaku.
Przestań gadać głupstwa.
Naprawdę, ty jesteś szczupak, a ja jestem płotka. To nie ma o czym mówić, ale dziękuję ci ogromnie.
Jednym ze skutków Nobla dla Wisławy Szymborskiej było takie podtrzymanie tego etosu, czy tej charyzmy polskiego pisarza w oczach społeczeństwa, które powoli się przyzwyczajało, by myśleć o nim z rosnącym lekceważeniem.
Profesor Piotr Śliwiński, krytyk, literaturoznawca, twórca festiwalu Poznań Poetów.
Ta wyśmiewana godność polskiej literatury, a wyśmiewano ją wówczas, w 1996 roku, przypominam sobie, ważny wywiad udzielony przez Jarosława Marka Rymkiewicza, który mówił o terrorze szyderców, jakiemu podlegamy. On mówił o tym, że żyjemy w takiej kulturze, w której ironia, szyderstwo, dezawuacja wszystkiego, co wysokie, co wzniosłe, stanowi pewien obowiązkowy sposób bycia człowieka. Oczywiście mówi nie o samej literaturze, a o literaturze również, mając za złe, że ona już nie rozróżnia godności poety od popularności grajka. No to były wyraźne aluzje na przykład do tego, co się wówczas, dzisiaj się z tym oswoiliśmy, ale wówczas było trudno się oswoić. Zaczynało dziać mianowicie z występami poetów na scenie rockowej, prawda? Tu oczywiście Świetlicki był pierwszy i taki najbardziej znany.
Ja w ogóle za poezją nie przepadam.
Marcin Świetlicki, poeta.
Bohater nie używa słowa prawda, nie używa słowa zemsta, ponieważ są to dla niego słowa, których dorosły mężczyzna używa tylko w chwilach wzburzenia i w ogóle się nadużywa poważnych, prawdziwych słów, to prawo, sprawiedliwość, jakichś różnych takich, czy tam platforma, dobrze, zdajcie spokój. To są święte wyrazy i byle kto się tym posługuje.
Poetów mamy w Polsce, interesujących poetów mamy w Polsce więcej. Kilku z nich wybiło się nie tylko na poprawność, nie tylko na własny głos, nie tylko na opinie interesujących autorów, ale z całą pewnością na wybitność. To jest dla mnie niesłychanie istotne, byśmy mieli świadomość, że Sosnowski, Świetlicki, Tkaczy Szyndycki, że to są twórcy, którzy nie ustępują tym tak zwanym starym mistrzom, sławnym świecie i nagradzanym, z których jesteśmy dumni, do których się przyzwyczailiśmy. To są twórcy najwyższej miary i to nie są twórcy, których trzeba jeszcze odkrywać. Oni już zostali odkryci w różnych krajach, w różnych językach również, nie tylko u nas.
No cóż, ja jestem wierszorobem, który gdzieś tam, jak to na wierszoroba przystało, wierszokleci teksty i nic więcej.
Eugeniusz Tkaczy-Szyndycki, poeta.
Jeżeli pan powiada, że poezja ma szczególną pozycję w tak zwanej literaturze, to jestem co najmniej zdumiony, bo ja tego nie odczuwam.
To jest ważne i wydawało mi się od samego początku istotne. Nazwałbym to takim festiwalem brulionowym. Brulion tutaj symbolizuje te procesy, ale mieliśmy też swoje ważne miejsce w Poznaniu. Czas kultury to spełniał. Lata 94-96 i ukazywanie się nowego nurtu. Nie należy tego lekceważyć. Ostatni raz się w Polsce ukazuje czasopismo literackie, raz na dwa tygodnie. Coś się zaczyna psuć po zamknięciu nowego nurtu. Ten 96 rok jest dziwny, tak? Mówiliśmy o Noblu, tak, ale pojawia się Nike jako nagroda. I ona koncentruje na sobie uwagę tak bardzo przez pewien czas, że to jest wysoce niepokojące.
Kiedy w 97 roku, w październiku, odbywało się pierwsze wręczenie nagrody literackiej Nike, przyszło mi do głowy, że gdyby na ten piękny budynek Teatru Letniego w Parku Łazienkowskim spadła bomba, ten budynek, w którym odbywało się wręczenie, to polskie państwo zostałoby sparaliżowane, dlatego że na wręczeniu tej nagrody był prezydent państwa, premier, kilku ministrów, marszałek Sejmu, marszałek Senatu. Był to absolutny ewenement. Co to oznacza? To oznacza, że w polskim życiu literackim czy kulturalnym pojawiła się kompletnie nowa jakość. I ta nowa jakość zadziałała właśnie jako ogromny zbiornik wodny, ważący wiele milionów ton, postawiony na jakimś terenie. Otóż taki zbiornik wodny, co prawda, gromadzi życiodajną wodę, ale równocześnie powoduje drenaż wszystkich okolicznych terenów, czyli to, co dookoła, zaczyna pustynnieć.
Każdy ma swoją opowieść. My jesteśmy istotami opowiadającymi i w gruncie rzeczy każdy chce być opowiedziany.
Wiesław Myśliwski, dwukrotny laureat Nagrody Nike za książki Widnokrąg oraz Traktat o łuskaniu fasoli.
Na dobrą sprawę, zawsze to mówiłem, jeśli autor powinien napisać jedną książkę, w której zawarłby wszystko, na co go stać i umrzeć. Mnożenie książek nie ma sensu. Ilość niestety w sztuce nie przechodzi w jakość, jak pan wie.
Oddzielić nagrodę od intencji fundujących jest bardzo trudno. No, wiemy, jesteśmy uwikłani, to jest oczywiste. Takim spektakularnym przykładem jest historia Nike. Natomiast zgubić instynkt samozachowawczy, to znaczy co rynek oczekuje, co czytelnik oczekuje, to już jest głupota i to tak właśnie się stało. Tępiony przez środowisko tej nagrody, no nie o łatwym charakterze, myślę, jako pisarz, pan Łysiak czy pan Cejrowski, jednak jak trafili do czytelnika, to trafili.
Romans z popkulturą wyszedł na
uważam z jednej strony oczywiście pewnie na dobre, bo rozszerzył czytelnictwo, ale z drugiej strony musiał nam wyjść na złe, bo dość trudno jest konkurować szacownym poetom z autorami popularnych romansów na przykład.
Profesor Inga Iwasiów, autorka książek feministycznych, m.in. Bambino.
Ja jako nauczycielka akademicka mam z tym kłopot, bo kiedy pytam na przykład studentki studiów podyplomowych bibliotekoznawstwa, jaką ustaliłyby listę lektur, to na pierwszych miejscach tej listy lektur są wyłącznie pisarze popularni. I odwrócenie tej hierarchii, powiedzenie praktykującym bibliotekarkom często, że to jest hierarchia fałszywa, oznaczałoby, że ja przyjmuję jakąś dialektykę fałszywej i prawdziwej świadomości. One wybierają to, co, jak twierdzą, nie tylko interesuje ich czytelniczki i czytelników, ale też to, co pomaga im żyć. To jest coś, co oczywiście działo się zawsze. Zawsze był ten obiekt trywialny, jarmarczny czy popularny, ale w takim zakresie jak dzisiaj, kiedy nastąpiło takie wyraźne przewartościowanie, że to, co na dole jest dziś na górze, no to jest sytuacja, która uczy pokory. Ja mówię teraz o tym z takiego swojego doświadczenia, które było też doświadczeniem pisarki, która musiała się przekonać, że jest nieistotna, nieważna i nieczytana w zetknięciu z inną autorką, która dla mnie samej była nieczytalna, bo ja nie potrafiłabym przebrnąć przez jej powieści. Tymczasem to z tamtych powieści, które dla mnie są nieistotne, tłum czytelniczek wiernych czerpie naukę o życiu.
Tą książkę jednak czytały kobiety.
Katarzyna Grochola, autorka powieści Nigdy w życiu.
Kobiety odnajdywały siebie. Mężczyźni, którzy nie byli zezłoszczeni, tylko którzy mówili, o Boże, to przeczytał 10 lat wcześniej, to mi się inaczej małżeństwo ułożyło. Albo którzy mi pisali, że teraz tak, moja żona mówi, że właśnie nic się nie dzieje, ale o co ci chodzi? To od razu tam zaglądają, czy w lodówce coś nie zepsuło, albo czy się nie pokłóciła z przyjaciółką.
Gutenberg wymyślił druk, to było oczywiście dobrodziejstwo i nadal jest dobrodziejstwo, natomiast skutek tego jest taki, że jest coraz więcej literatury, coraz gorszej. No.
Antoni Libera, znawca twórczości Becketta, autor powieści Madame.
Są po prostu olbrzymie ilości tej literatury i ta literatura zaczęła czemu innemu służyć. To nie jest winą samych twórców, samych literatów, pisarzy, autorów, tylko to za przyczynę ma sytuację w świecie. Świat jest w tej chwili taki, że literatura znalazła się w to, co ja nazywam, w babilońskiej niewoli komercji.
Literatura, szczególnie taka, która zaczyna dobrze się sprzedawać, czy autor, który staje się postacią medialną, staje się rodzajem towaru.
Kinga Dunin, publicystka, autorka książki Obciach.
Towar musi spełnić pewne kryteria. No te kryteria proponowane przez rynek. Ma być efektowny, może być skandaliczny, ma być podniecający, ma się dobrze sprzedawać. I to jest taka sfera, w której możemy pozwolić sobie na dużo więcej odwagi niż naprawdę w życiu. W tym sensie, nie wiem, można na przykład troszczyć się o prawa mniejszości, powiedzmy, seksualnych w Polsce, a jednocześnie przebrany w kobiecą sukienkę gej czy transwestyta staje się taką ciekawostką, która się świetnie sprzedaje, może się znaleźć na okładce każdego pisma i tak naprawdę nie niesie w sobie żadnego potencjału ani politycznego, ani emancypacyjnego. Jest po prostu kolorowym, zabawnym towarem. I wydaje mi się, że jest to przypadek Lubiewa, który mógł prowadzić do takich poważnych rozmów krytycznych wobec naszej kultury, wobec miejsca innego w naszej kulturze, a połączony z taką promocją autora stało się taką kolorową ciekawostką.
Następuje tendencja do identyfikacji autora z tematem książki.
Paweł Dunin-Wąsowicz, krytyk, wydawca Lampy i Iskry Bożej.
Na przykład właśnie z Huty. Napisał książkę o tym, że pracował w banku, a przestał pracować, bo w banku się źle pracuje. Michał Witkowski, Lubiewo. Napisał książkę o tym, jak to jest u pedałów, a autor też pedał. Jerzy Pilch. Jaką książkę miał najbardziej popularną swoją? Pod mocnym aniołem. Napisał o tym, jak to się piło alkohol, a potem się przestawało pić i się jest uleczonym poprzez miłość. I o tym samym moglibyśmy przeczytać w mediach, jak to Jerzy Pilch się zakochał i dzięki temu było mu lepiej. No więc jest to dosyć zniechęcające, ponieważ na przykład zakładając, że w dzisiejszych czasach debiutowałby Stanisław Lem, to on byłby kompletnie nieinteresujący dla mediów. Jego książki nie miałyby takiego wsparcia, ponieważ Lem nie latał w kosmos. Nie jest specjalną postacią. Więc no oczywiście ja sam w tym być może trochę uczestniczę, niestety. oczywiście na pewno bardziej atrakcyjną osobą będzie, prawda, najmłodsza autorka w Polsce.
Nie chciałabym cały czas czytać tej książki i cały czas zajmować się tym, co napisałam. To znaczy, że to dla mnie zupełnie, no, że to jest zupełnie nietwórcze. I...
Dorota Masłowska, autorka Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną.
No, a poza tym ja nie mam nikomu nic do powiedzenia. No. Od autora, że powie jakieś opracowanie do swojej książki, to w ogóle jest absurd. Ja nie wiem, po co ludzie przychodzą zobaczyć. Ja nie mam nic do powiedzenia.
Zdecydowanie nie jest tak, że jestem głosem pokolenia. Być może jest tak, że jestem głosem pewnej grupy ludzi, którzy myślą w podobny sposób, prawda? Z którymi, jak się spotykam na spotkaniu autorskim i oni podchodzą do mnie i mówią, że przeczytali 8-4 i kurczę, no też tak mieli, nie? I siadamy sobie razem, wiesz, i rozmawiam z nimi o tym, że jak się ma 17 lat, to się czujesz, jakbyś był w strasznej dupie, no. I że w ogóle to jest bardzo niefajne uczucie.
Mirosław Nachacz. W wieku 23 lat popełnił samobójstwo.
Powiem ci, że ja na przykład wierzę w to, że ludzie w moim wieku, od nas się zaczyna mniej więcej ta granica, że my rozkminiamy współczesność, nie? Że na przykład ty albo ludzie starsi w ogóle, ty to już musisz być totalnie zawieszony w tej rzeczywistości, bo nagle urodziłeś się i pamiętasz jeszcze coś zupełnie innego, a nagle szast pras i w ogóle zmiana dekoracji, nie? Zaczynamy nową, inny film puszczamy teraz. I to we mnie by wzbudzało potworne poczucie, ojej, poczucie jakiegoś takiego ontologicznego lęku, no. A ja nie pamiętam, wiesz, ja nie pamiętam socrealizmu, nie pamiętam komuny. To są jakieś takie rzeczy, które równie dobrze mogą ci się przyśnić, no. Mhm. Ja w 89 roku, wiesz, ja się wtedy wilkołaków bałem, ja takie rzeczy pamiętam, nie?
Prawidłowość polskiego życia kulturalnego, czy takiej komunikacji społecznej drugiej połowy lat 90. to jest polaryzacja, prawda? Jeżeli trafiamy do takiego świata, który jest podzielony na biały i czerwony, no to albo powiedzmy twój ból zęba będzie biały, albo będzie czerwony. Jeśli nie da się przetłumaczyć twojego bólu zęba na opcje polityczne, no to po prostu, panie Robercie, bardzo nam przykro, ale niech pan się z tym zgłosi do kogoś innego, bo to nikogo tutaj nie interesuje. Kulminacja tego, mam wrażenie, nastąpiła pomiędzy 96 a 2004 rokiem. To znaczy Nagroda Nobla przyznana Szymborskiej nie spotkała się z jednoznaczną pochwałą, aplauzem, okrzykami radości. Wręcz przeciwnie. Ten moment jest właśnie dlatego istotny, że była to swego rodzaju próba, taka przygrywka do tego, co miało nastąpić w 2004 roku, czyli w momencie pochówku Czesława Miłosza, kiedy ta scena jakby rzeczywiście się na moment rozpadła. Po jednej stronie byli ci, którzy uważali, że Miłosz powinien spocząć na skałce, po drugiej ci, którzy uważali, że Miłosz może zostać pochowany na każdym ważnym cywilnie cmentarzu, natomiast nie na miejscu świętym, takim sakrosanktum w kulturze polskiej, czyli na skałce.
Dzieje się tak, że i w przestrzeni społecznej, i właśnie kościelnej, różnorodność napawa nas niesamowitym lękiem, prawda? I dlatego ta moja książka Przypadki księdza Grossera, postanowiłem powiedzieć o tym, że ten świat księży i ludzi wierzących jest bardzo różnorodny, że postanowiłem opowiedzieć o księdzu jako o człowieku, bo to jest najważniejsze. Przecież ta hierarchia jest zawsze podkreślana przez osoby jakby rozumiejące, o co w tym wszystkim chodzi, że najpierw jest człowiek, potem chrześcijanin, a potem kapłan. A u nas ta piramidka została odwrócona, prawda? Najpierw ksiądz, potem chrześcijanin, dopiero gdzieś potem człowiek.
Jak sobie kiedyś uświadomiłem, że od 89 roku, 90 czy tam 88, to wszystko zaczęło się tak uwalniać i można było robić, co się chciało i republikować, co się chciało. Do teraz minęło tyle czasu, co całe międzywojnie. Tylko w tym międzywojnie mieliśmy nie tylko laureatów Nagrody Nobla, mieliśmy nie tylko wspaniałą poezję, ale na przykład literaturę dla dzieci. Niech pan zobaczy, literatura międzywojenna dla dzieci, pisana w dużej mierze dla zarobku, przez pisarzy, musieli z czegoś żyć. Nie ma porównania do obecnych. Te miejsca na półkach zostały zajęte przez Disney o podobną produkcję, czy książkę o podobną produkcję. Kto za to winę ponosi? Myślę, że to na wspólnie wszyscy, to znaczy od autorów poczynając przez wydawców, tym najłatwiej jest uprawiać import, bo to jest łatwe do zrobienia i koedycje drukarskie tanie gdzieś na Dalekim Wschodzie.
Chiny, bo są duże, ale myślę, że decyduje dzisiaj o tym wolny rynek i decyduje o tym cena.
Kupując licencję, już wiesz, co kupujesz. Tak, po prostu z góry wiesz, że kupując Meyerową masz po prostu produkt, który się nazywa Zmierzch, Intrus, wiesz co kupujesz. I to jest też jakby prosty mechanizm. Płacisz, masz. Natomiast polscy autorzy, raz, wbrew pozorom takich absolutnie poczytnych, jest stosunkowo mało. Oni są, że tak powiem, wyraźnie przypisani do wydawnictwa. Tutaj trudno następują zmiany, prawda? To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga, oczywiście z całym szacunkiem dla polskich autorów, są kapryśni. Także to ryzyko przy polskim autorze jest moim zdaniem stosunkowo duże.
To się zrobił wyścig. Autorzy zmieniają wydawnictwa dość szybko, kuszeni tam dość dużymi zaliczkami i kontraktami wieloletnimi. To Świat Książki dość dużą taką kilka lat temu zrobił akcję, gdzie kilku znanych autorów przejął.
Taki Bertelsmann to jest to gigantyczny pieniądz, który po prostu potrafi naprawdę mieć świetną ofertę, ściągnąć doskonałych autorów, zapłacić tym autorom jeszcze przed napisaniem książki, czego normalnie mniejsze wydawnictwo nie jest w stanie w ogóle nawet zrobić. Jest w jakimś sensie partnerem do rozmów z dystrybucją, prawda, przy takiej dużej skali sprzedaży. Wystarczy sobie popatrzeć na najnowszy ranking wydawnictw, gdzie numerem jeden jest w tej chwili PWN z obrotami niespełna 200 milionów złotych. Przy 3-miliardowym rynku to nawet nie jest 6%. Przy czym ogromna tam jest oferta podręcznikowa. Drugi w SIP, ogromna oferta podręcznikowa, prawda? Czyli jak na takie wydawnictwa, to udziały są naprawdę stosunkowo niskie w rynku. Weźmy Publikat, około 44 milionów obrotu, przy takiej skali rynku to jest około 2%, prawda? A jedno z większych wydawnictw w Polsce. Trudno w to uwierzyć, ale według analiz Biblioteki Narodowej w Polsce jest 36 tysięcy wydawców. Gigantyczne rozproszenie, to nawet trudno w to uwierzyć, że może być tyle wydawców w Polsce. Oczywiście liczy się pewnie kilkudziesięciu, musi tu nastąpić konsolidacja, gdyż te wydawnictwa są słabe kapitałowo, a to niestety w obecnych czasach ma kolosalne znaczenie.
W tej chwili na rynku księgarskim w tych 20 latach, tak dla porównania, w Polsce mniej więcej sprzedaje się pół książki na głowę, w Czechach 3, w Chinach tam około 3,5, a w takich krajach jak Holandia, który takim liderem jest, to jest 18. To jest ta skala porównawcza problemu.
Jeśli pamiętać o tym, że literatura elitarna była elitarna zawsze, a nie jest elitarna wyłącznie dzisiaj, to mnie się zdaje, że ona niekoniecznie, zwłaszcza poezja, niekoniecznie ma się gorzej niż w przeszłości. I ona nie jest jakby mniej żywa, czy może inaczej, ona nie jest bardziej zabita niż była kiedyś, prawda? Natomiast oczywiście straciła wiele w tym sensie, że coraz trudniej przekonać, powiedzmy, młodzież do tego, że poprzez literaturę wchodzimy do kultury. To nie jest proste, dlatego że oni powiedzą, no dobra, ale przez pewien rodzaj filmu również wchodzimy do kultury, prawda? A może przez telewizję też wchodzimy. Tu jest jakiś problem, tak, by przekonać, że literatura jest czymś wartościowszym jako sposób bycia w kulturze, czy jako sposób bycia, powiedziałbym, niż inne przekazy, tak? Z tym jest oczywiście trudniej. Dzisiaj nikt się nie wstydzi tego, że nie jest człowiekiem oczytanym, a jednak te 60 tysięcy przedwojennej inteligencji z cenzusem, tak, akademickim, nawet jeśli było weterynarzami albo inżynierami, czuło się zobowiązanymi do tego, żeby mieć jakieś książki w domu i żeby te książki przeczytać i móc porozmawiać, umieć porozmawiać o książkach, prawda? Dzisiaj jak ktoś nie umie porozmawiać o współczesnej literaturze, to głowa go od tego nie boli.
Pierwszą naszą książką, jaką wydaliśmy, była książka, co do której miałem nijakie przekonanie wydawnicze, że odniesie ona sukces. Już chociażby z tego powodu, że miała najdłuższy tytuł, jaki zdarzyło mi się w swojej karierze mieć. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, i jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Mnie uczyli, że tytuł powinien być krótki, klarowny, intrygujący. Jednak ta książka, proszę sobie wyobrazić, teraz już mija jej 16 rok życia w Polsce. Ona jest ciągle na listach naszych bestsellerów, ciągle w czołówce. Myślałem, że istnieje tylko wierność małżeńska, wierność danemu słowu, ale okazuje się, że w stosunkach tych, jakie łączą wydawcę z książką, istnieje też pojęcie wierności. Ta jest chyba najbardziej wierna. Proszę pana, Harry Potter był wielki, był największy, tak, nie było widać czubka nawet, no ale przecież się skończył. Ale ta książka jest. To jest fenomen. Myślę dlatego, że chwała Bogu, co roku rodzą się dzieci, a problemem okazuje się pozostają te same. Albo rozmawiamy z w domu z dziećmi, albo nie rozmawiamy, albo dzieci z nami rozmawiają, albo nie. I to są problemy pewnie stałe.
Każdy ma swoją opowieść. My jesteśmy istotami opowiadającymi i w gruncie rzeczy każdy chce być opowiedziany. W gruncie rzeczy człowiek opowiedziany jest dopiero człowiekiem spełnionym.